Witam serdecznie, Lech Pilarski. W niedzielę minęła 154. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Przypomnimy tę postać dzisiaj wraz z profesorem Grzegorzem Nowikiem, wicedyrektorem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Witam pana, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Niewielka miejscowość Zułów to miejsce narodzin marszałka.
Tak, 5 grudnia. Przyszedł na świat Józef Piłsudski. No i od tego czasu obchodzimy te urodziny. Obchodziliśmy je także w Sulejówku w tym roku. Obchodziliśmy w ten sposób, że odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie, spotkanie klubu kolekcjonera, który będzie zrzeszał rozmaitych miłośników historii, miłośników i kolekcjonerów dawnych przedmiotów, ale historii sztuki, ubiorów, ubrań, militariów i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie świętowaliśmy również ten dzień w nowo otwartym dworku. Tego dnia odbyła się tam debata historyków poświęcona myśli politycznej Józefa Piłsudskiego. Można to również obejrzeć w internecie, na stronach internetowych Biura Programu Niepodległa oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego. Także w różny sposób świętowaliśmy, aczkolwiek mamy świadomość, że Józef Piłsudski świętował jednak imieniny, nie urodziny, i następne jakieś bardziej znaczące wydarzenia będą miały 19 marca na Józefa.
Panie profesorze, Zułów to bardzo niewielka miejscowość, gdzieś tam na Litwie. Stamtąd rozpoczęła się wędrówka przyszłego marszałka przez Rosję, inne kraje, w 1918 roku w Warszawie do funkcji naczelnika państwa.
Tak, to jest dosyć charakterystyczna droga. I od Zułowa do Sulejówka to są dwie rozmaite epoki. Jak Piłsudski miał 10 lat, niestety dwór w Zułowie spłonął. To był dosyć przypadkowy pożar, ale ten pożar spowodował, że spłonął nie tylko dwór, ale i rozmaite urządzenia gospodarcze całego tego takiego przemysłowego folwarku, który prowadził jego ojciec. To spowodowało konieczność przeniesienia rodziny do Wilna. Sam Zułów został zlicytowany, ponieważ zaciągniętych kredytów już nie można było spłacić, bo to wszystko poszło z dymem, cóż było na tym folwarku. I rodzina mieszkała początkowo w Wilnie, potem Józef Piłsudski jakiś czas mieszkał w Charkowie, jak studiował tam medycynę, potem doszły więzienia carskie, chaty zesłańców syberyjskich, a potem po powrocie z Syberii konspiracyjne najrozmaitsze lokale. Nigdzie nie zaznał tego, co nazywamy domem rodzinnym. Potem znowu więzienie po tak zwanej katastrofie łódzkiej w lutym 1900 roku. Ucieczka z więzienia i znowu konspiracja. Jakiś czas zamieszkiwał w Krakowie ze swoją pierwszą żoną. Była to jakaś namiastka domu, ale nie pełnej rodziny. A potem znowu wojna, wielka wojna, pierwsza wojna światowa, gdzie były albo przygodne kwatery na froncie, albo ziemianki gdzieś w linii okopów. I ten dom rodzinny po jeszcze okresie służbowego zamieszkiwania w Belwederze, bo to 4 lata, od 18 roku do 22, tam mieszkał. Ten dom w Sulejówku jest takim symbolicznym odzyskaniem domu rodzinnego, bo przecież my pod pojęciem dom rozumiemy nie tylko strukturę, prawda, taką materialną, ściany, dach, fundamenty, etc., czy jego wyposażenie, ale dom właśnie kojarzy się nam w języku polskim z tym określeniem właśnie czegoś bliskiego, czegoś rodzinnego. I od czasu Zułowa tego Złowu, który leży na północny wschód od Wilna, za Podbrodziem zaraz. To jest symbol odzyskanej niepodległości, bo to jest odzyskany dom rodzinny dla Józefa Piłsudskiego, ale jednocześnie to jest dom rodzinny dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, która no, w 18 roku zaczęła no, wybijać się na niepodległość. Ten proces trwał w każdym razie kilka lat i to jest i dom rodzinny, i dom ojczysty, który moglibyśmy właśnie tak szeroko określić. I tu jeszcze jedno trzeba dodać. To jest, możemy powiedzieć, pewien pomnik niepodległości, ponieważ jest to dom, nowy dom, dworek w Sulejówku, skromny dworek nawiązujący do takiej architektury klasycystyczno-barokowych czy barokowo-klasycystycznych dworków, jakich mnóstwo było w Polsce i w centralnej i na Kresach, zaprojektowany przez Kazimierza Skurewicza, ale ufundowany przez żołnierzy, ufundowany ze składek żołnierskich w podzięce wodzowi naczelnemu, że no, poprowadził to wojsko do zwycięstwa. Także absolutnie symboliczne znaczenie tego budynku mamy. To jest i ten symbol odzyskanej niepodległości domu ojczystego, domu rodzinnego, a jednocześnie symbol zwycięstwa, dar żołnierza polskiego dla swojego wodza, zwycięskiego wodza naczelnego. Także wiele, wiele wymiarów ma w sobie ten skromny budynek. To jest kilkanaście na mniej więcej 8-10 metrów. To nie jest duży budynek. Dzisiaj obserwuje się, szczególnie obrzeża miast obrastają właśnie takimi bardzo eleganckimi budynkami. No to rzadko który ma mniej niż 200 metrów, a tamten miał ogólną łączną powierzchnię z poddaszem mieszkalnym niewiele więcej niż 200 chyba 40 czy 250 metrów powierzchni użytkowej.
Ale tak, została ta no, kwatera polska marszałka, można by tak powiedzieć, wzbogacona o muzeum. I to jest istotne.
No, tak,
że będziemy mogli poznać, odwiedzając Sulejówek, poznać no nie tylko właśnie dom, w którym mieszkał marszałek, ale także muzeum, w którym no, opowiada się o jego życiu i działalności.
To trzeba by osobną audycję poświęcić, żeby pokazać losy tego budynku, który ocalał w czasie wojny i wszystko, co w nim było, a w roku 1948 został zrabowany przez właścicieli Polski Ludowej. I zapewne wszyscy radiosłuchacze oglądali taki film Pułkownik Kwiatkowski. Tam jest taka doskonała scena, kiedy zajechał pułkownik Kwiatkowski, Marek Kondrat, do Spały i pyta, cóż ci żołnierze robią. A żołnierze meble tego faszysty, koniec cytatu Mościckiego, pakowali na samochody. To samo stało się z dworkiem Józefa Piłsudskiego w 1948 roku, przy czym no, Kondrat by się nie dogadał wówczas z tymi żołnierzami, ponieważ byli to jeńcy niemieccy, którzy no, po prostu mieli nie wiedzieć, co wywożą Sulejówka i być absolutnie obojętni na to, co tam się działo. W 1948 roku dworek został wyszabrowany, wyrabowany, wszystko z niego zostało zabrane. Uratowała rodzina jakieś niewielkie dwa wazony, akt erekcyjny, jeden fotel i to wszystko, co rodzina, dalsza rodzina marszałka, która mieszkała w dworku w czasie wojny i po wojnie zdążyła wynieść.
Ale historia, panie profesorze, zrobiła psikusa.
Ach, to tych psikusów jest mnóstwo. Otóż najpierw miasto postanowiło i stowarzyszenie, Towarzystwo Miłośników Sulejówka przekazać to, wpisać do rejestru zabytków. Potem wyprowadzono stamtąd przedszkole, które znajdowało się w dworku w Sulejówku od 1957 roku. I kiedy wyprowadzono przedszkole, do Polski wróciła rodzina marszałka Piłsudskiego, dwie córki, wnuki i rozpoczęli starania o odzyskanie dworku. o to, żeby z powrotem służył on, no nie przedszkolu, tylko służył całej Polsce, całej społeczności jako muzeum, zawiązana została Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego i ta fundacja wspólnie z władzami państwowymi podpisała akt powstania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego nowego muzeum, Muzeum Józefa Piłsudskiego. To się stało przed ponad 10 laty. 10 lat trwały rozmaite prace organizacyjne. Między innymi wnuk marszałka zaprojektował koncepcję całą architektoniczną nowego muzeum. I na takim 4-hektarowym obszarze, leśnej takiej, jakby można powiedzieć, enklawie o kształcie romboidalnego latawca jest zlokalizowany i kompleks muzealny, nowoczesny, niezwykle nowoczesny, a za ścianą drzew, za ścianą takiego lasku jest zachowany ta, prawda, jest zachowana ta enklawa historyczna z trzema budynkami dawnymi, pierwszym domkiem, drewniakiem w stylu takim podwarszawskim Świdermajer, który jeszcze w 21 roku zakupiła pani Aleksandra, i sam dworek Milusin, no i trzeci budynek to jest tak zwana willa Bzów. I o ile muzeum, samo muzeum i ekspozycja główna została otwarta w ubiegłym roku 15 sierpnia, o tyle trzeba było czekać jeszcze rok, ponad rok, bo dopiero w tym roku, 10 listopada, otworzyliśmy odtworzony dworek i teraz będzie o psikusie, jeśli pan pozwoli.
No właśnie.
Znowu wrócę do tego filmu. Filmu pułkownik Kwiatkowski. I cóż on powiedział wtedy tym żołnierzom, którzy meble tego faszysty Mościckiego wywozili? Otóż to samo stało się z meblami z dworków Sulejówek. Pułkownik Kwiatkowski kazał tam na filmie: tylko zawieźcie je do muzeum, a mnie przedstawcie pokwitowanie, żeście tam w muzeum wszystko złożyli. Otóż meble wyjechały, całe wyposażenie, biblioteka, obrazy, całe wyposażenie to takie historyczne, cenne z dworku i ślad po nim zaginął na lat kilkadziesiąt, aż do czasu, kiedy okazało się, że przeprowadzano inwentaryzację w ośrodku wojskowym w Helenowie pod Warszawą. Tam jest taki pałacyk, zaraz za Pruszkowem, w którym zwykle jacyś goście, delegacje zagraniczne, najpierw bywały delegacje Układu Warszawskiego, potem były delegacje zagraniczne NATO, tam umieszkiwały, tam się odbywały jakieś ważniejsze uroczystości, bale sylwestrowe, etc., etc. No i okazało się, że kiedy pracownicy Muzeum Narodowego przeprowadzali tam, no, stosunkowo niedawno, w latach 90. i potem po 2000 roku, przeprowadzali tam inwentaryzację, okazało się, że jeden z obrazów Władysława Stablowskiego ma zamalowane plecy, zamalowane obrzydliwą olejną farbą, taką jaką kiedyś malowano lamperię. Państwo zapewne pamiętacie wszyscy na korytarzach szkolnych czy w łazienkach.
A szczególnie w obiektach wojskowych.
Tak, ale nie było kafelków po prostu. No taki był ówczesny poziom naszego, że tak powiem, higieny, rozwoju, estetyki cywilizacyjnej, no jakby to jeszcze określać. Ale zdziwiło ich, dlaczego obraz olejny przedstawiający, no tak nie bardzo było wiadomo, czy to jest droga w lesie, czy to jest jakiś strumyk w lesie. Okazuje się, że to staw w lesie, był tylko taki wydłużony, ogórkowatego kształtu. Dlaczego ten obraz z drugiej strony jest zamalowany? I kiedy przeskanowano go, czy też zrobiono fotografię rentgenowską, okazało się, że to jest obraz Władysława Stablowskiego, na którym znajdowała się dedykacja dla Józefa Piłsudskiego. I tę dedykację po prostu ordynarnie zamalowano farbą olejną. No i jako, że to środowisko, powiedzmy, muzealników jest stosunkowo niewielkie, więc koledzy, koledze i akurat pracownikami naszego muzeum są również osoby, które poprzednio pracowały w Muzeum Narodowym. Trafiła ta informacja do nas. No oczywiście istniało szereg fotografii Sulejówka, szereg, jak wyglądał poszczególne pomieszczenia, wręcz ściany, no rozmaite sytuacje. Józef Piłsudski był osobą publiczną, bywali u niego goście i w najrozmaitszych miejscach wykonywano fotografie, czy przy pracy, czy w bibliotece, czy w gabinecie przy biurku, czy w saloniku najczęściej. A ten obraz wisiał w saloniku nad kanapą. Ta kanapa to był taki komplet mebelków, powiedzmy, w stylu Ludwika XVI, bardzo eleganckich. I no po prostu drogą identyfikacji z fotografii udało nam się w tym ośrodku w Helenowie odnaleźć 17 obiektów. To są właśnie mebelki z saloniku, to są obrazy. Właśnie ten obraz Władysława Stabrowskiego. To są obrazy Pinkasa przedstawiające różne widoki Wilna, ulubionego miasta marszałka, jak mówił, miłego miasta. No i cóż się stało? No, po odnalezieniu tym właśnie części wyposażenia dworu w Sulejówku, pan minister Siemoniak kilka lat temu przekazał rodzinie Józefa Piłsudskiego, a rodzina przekazała, fundacja rodziny przekazała to na wyposażenie dworku. A dworek jest częścią muzeum, ale miało być o psikusie. No więc jak w serialu podbijamy bębenka i napięcie rośnie. I tu trzeba powiedzieć, jakimi to drogami chodzi historia i jakie kręgi zatacza. Otóż w tym pałacyku w Helenowie, w tym apartamencie, który się składał z gabineciku, sypialni i saloniku, mieszkał w 1993 roku Borys Jelcyn. I siedząc na kanapce z Sulejówka, na kanapce takiej Józefa Piłsudskiego, czy też w foteliku do tego kompletu mebelków, na stoliku Sulejówka podpisywał decyzję o wycofaniu armii sowieckiej z Polski. I możemy powiedzieć, że jest to kolejne zwycięstwo, pośmiertne zwycięstwo marszałka Piłsudskiego po raz drugi, dzięki niemu pierwszy raz, a potem drugi raz dzięki jego mebelkom. Ten duch miejsca, prawda, genius Lotzi gdzieś się tam unosił w Helenowie i na tym stoliku, siedząc na tej kanapie czy na fotelu, Borys Jelcyn podpisywał tę decyzję. Więc to miała być właśnie ta ciekawa anegdota o tym, jakimi ścieżkami chadzają, prawda, wydarzenia historyczne.
Panie profesorze, ostatnie dwa lata pozwalają nam wspominać marszałka, ale w bardzo trudnych warunkach i no, przypominają się te wydarzenia z 1918 roku, też epidemiczne.
Tak, no my sobie nie zdajemy sprawy z tego, dzisiaj przeżywając tę pandemię, na którą mamy już pewne panaceum, mamy szczepionkę, że 100 lat temu przez całą Europę przetoczyła się ogromna pandemia grypy hiszpanki, która zabrała więcej istnień ludzkich niż poległo ludzi w I wojnie światowej przez 4 lata w działaniach zbrojnych. Tę grypę przynieśli do Europy Amerykanie. Ona przyjechała, jak Europejczycy zawieźli ospę i wytępili większość populacji Indian amerykańskich i Ameryki Północnej i Południowej, tak ten inny wirus, wirus grypy hiszpanki, przywędrował z Amerykanami w 1917 roku do Francji i rozszedł się na wszystkie strony. Poszedł do Włoch, poszedł do Niemiec, poszedł do Hiszpanii, nie znał granic, nie znał gór, nie znał linii frontu. Przy czym w krajach, w których toczyła się wojna, Cenzura zabraniała pisać o takich rzeczach. Natomiast wolno było o tym pisać w nieogarniętej wojną Hiszpanii. I dlatego ta grypa, no, można powiedzieć, prawem kaduka, z biegiem okoliczności nazwana została grypą hiszpanką. Ona się przetaczała od XVII przez XVIII, XIX, XX, XXI rok. Ona się przyczyniła między innymi do stracenia możliwości wybicia się na niepodległość przez Ukrainę. Jest dramatyczny opis posiedzenia rządu ukraińskiego z listopada i grudnia 1919 roku, w którym żołnierze, znaczy wojskowi, sztab generalny mówią, że zrobiono już wszystko, ale wojska nie ma, ponieważ wojsko po prostu całe ukraińskie chorowało na Hiszpankę i nie było w stanie bić się z bolszewikami. Jak ona w Polsce wyglądała? Otóż Józef Piłsudski, jak wrócił z Magdeburga, zarówno on, jak i generał Sosnkowski, również chorowali na Hiszpankę. O ile Józef Piłsudski chorował tylko kilka tygodni, na szczęście wyszedł z tej choroby, dlatego że był już człowiekiem w sile wieku. Ona atakowała głównie młode organizmy między 20 a 40 rokiem życia. Nie jestem lekarzem, nie jestem epidemiologiem, no ale znamy relacje ówczesne. I o ile Józef Piłsudski, urodzony w 67 roku, więc miał w tym czasie już około 50, 51 lat dokładnie, no nie był już na tej pierwszej linii pandemicznego frontu. Natomiast młodszy od niego, Kazimierz Sosnkowski, chorował blisko 2,5, blisko 3 miesiące. Bardzo ciężko, otarł się, możemy powiedzieć, o śmierć. I również na froncie wśród żołnierzy polskich ta grypa zbierała krwawe, absolutnie krwawe żniwo. I tak myślę sobie, że wtedy nie było na to lekarstwa, ale nie było też i antidotum. Jedyne, na co już były w tamtym czasie szczepionki, to przecież szczepionka przeciwko wściekliźnie, pasterowska, były najrozmaitsze inne. I powoli ludzkość dochodziła do rozmaitych odkryć naukowych i potrafiła zapobiegać. I tak jak wtedy byli ludzie, którzy wierzyli w zabobony, możemy to rozumieć, że bali się szczepień najrozmaitszych przeciwko tyfusowi, przeciwko pasterowska, przeciwko wściekliźnie, prawda? To dziś wydawałoby się w XXI wieku, po 100 latach od tamtych wydarzeń, które nas w ten sposób doświadczają ciężko, że jesteśmy mądrzejsi. Tymczasem okazuje się, że zabobon i głupota ludzka po prostu jest nieograniczona i nie korzystamy z możliwości nauki.
A dziękuję, panie profesorze.
Rozum też nam Pan Bóg dał, prawda?
Serdecznie dziękuję, panie profesorze, za spotkanie. Naszym gościem był profesor Grzegorz Nowik, wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Kłaniam się.
Dziękuję
przy tej
bardzo.
Okazji, wszystkim właśnie, panu również. Przy tej okazji wspomnę tragicznie zmarłego w ubiegłym roku Dariusza Marka Strzednickiego, popularyzatora również postaci marszałka, z którym wielokrotnie rozmawialiśmy o Józefie Piłsudskim, przypominając jego ciekawe losy. Zostały po Darku audycje, a także słuchowisko poświęcone Józefowi Piłsudskiemu, które skończył tuż przed śmiercią rok temu. Lech Pilarski, do usłyszenia.